Chwała Bogu.
Naprawdę Bogu należy się chwała. Co do tego pewno nikt z nas tutaj na tym miejscu nie ma wątpliwości. A jeśli ktoś ma wątpliwości, to też nie szkodzi. Jesteśmy tylko ludźmi. Każdego z nas czasem mogą najść jakieś wątpliwości, jakieś rzeczy, które mogą nas przytłoczyć. Choć często po prostu miewamy zły humor, to się po prostu zdarza z różnych powodów. Na przykład z niedoborów magnezu. Dawid wie coś o tym? Dokładnie, studenckie życie. Czasem jest to zmęczenie. No to może ja mógłbym coś o tym powiedzieć. Zresztą słyszycie po moim głosie, że brzmię jak stary bluesman, a nie jak lider uwielbienia. Zdarza się. Ale czy to wszystko, jak zmęczenie, jak zły humor, jak to, co nas przytłacza, czy to może nas oddzielić od miłości Bożej? Nie może, jeśli tylko na to nie pozwolimy. Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami pewnym szczególnym dla mnie słowem, z pewnego szczególnego dla mnie fragmentu. A chciałbym powiedzieć o tajemnicy pobożności. Dzisiaj chciałbym w pewien może niewyczerpujący sposób, bo jest to szeroki temat, ale w pewien praktyczny sposób powiedzieć, podzielić się z wami, czym jest prawdziwa pobożność. Powiedzielibyśmy sobie, no ale co tu można mówić o pobożności? Nawet często w stosunku do różnych kościołów, nawet w stosunku do różnych zborów w obrębie tego samego kościoła czasem mówimy, no każdy zbór jest inny, każdy ma jakąś inną pobożność, prawda? W jednym zborze wyrzucają ludzi lubiących perkusję, a w innych zborach wyrzucają ludzi, którzy nie lubią perkusji. Ja akurat pochodzę z tego drugiego typu zboru. Dobrze, okej, może to już nie w tych czasach, może to lata 90. już, nieważne. Ale mówi się, że niektóre zbory mają jakby większy, żywszy temperament, inne są bardziej stopowane, spokojne, bardziej zamykają się w tej, tak nazwijmy to archaicznie, komorze. I każdy ma swoją ścieżkę, prawda, która mu w jakiś sposób odpowiada jego preferencjom, a także jego relacji, jaką ma z Bogiem. Ale nie wydaje mi się, żeby samo słowo, takie jak pobożność, mogło występować z czymś takim w dobrym kontekście, jak słowo inna pobożność. Myślę, że pobożność jest jedna, choć sposoby wyrażania jej mogą być różne. Mówię o tym wszystkim nie bez powodu. Sam mam pewne słabości. Naprawdę mam pewne słabości. Jedną z nich widzicie tutaj. Na pewno pierwsza rzecz, która rzuciła wam się w oczy, kiedy mnie dzisiaj zobaczyliście, to był wyjątkowo duży krzyż. Wręcz przesadny krzyż. Kiedy po raz pierwszy pojawiłem się z tą biżuterią na jednym z nabożeństw na naszej uczelni w Warszawie, no to niektórzy zaczęli się śmiać, mówili, no Tomek wygląda jak biskup. Nie wiem, czy biskup ma taki krzyż. Nie jestem pewien. Jeszcze na łańcuchu, prawda? Dlatego niektórzy podejrzewają, że każdy taki biskup jest kryptoraperem. No cóż, zdarza się, nie nam to oceniać i nie nam to rozsądzać. Ale już usuwając wszelkie żarty dzień i już skupiam się na tym, co ważne. Dlaczego jest to moja słabość? Po prostu lubię takie rzeczy. Lubię krzyże, lubię łańcuchy. Mógłbym nawet powiedzieć, że lubię skóry, ale w dzisiejszych czasach już naprawdę dziwnie. A, może za długo w Warszawie się. Nieważne. Ale po prostu lubię takie rzeczy. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym wspomnieć. Teraz na pewno nikomu z nas nie umknęło święto w tym kraju, które było obchodzone w czwartek. Prawda? Święto Bożego Ciała. Ciężko to przeoczyć, bo jest ono bardzo dużą, wielką, rzucającą się w oczy wręcz manifestacją wiary Kościoła katolickiego. Manifestacją pobożności. Przedstawieniem tego, co dla nich jest bardzo, bardzo ważne. I to jest tak jakby ich pobożność. Kiedy o tym myślę, przypomina mi się taka pewna rzecz. Czy wszyscy mniej więcej wiemy, o co chodzi w święcie Boże Ciało? Chyba wszyscy kojarzymy, że to jest święto, którym szczególnie celebruje się i wychwala tak zwany Przenajświętszy Sakrament, czyli Eucharystię, w której jest obecny sam Jezus. Jest to dla nich bardzo ważne, aby podkreślać, że On tam jest obecny. To jest dla nich znak obecności Bożej. No cóż, my jako wywodzący się z tego dnia reformacji wierzący, jeszcze w dodatku zielonoświątkowcy, to dla nas coś takiego jak obecność Boga, czy obecność Chrystusa w relikwiach, w dewocjonaliach, czy nawet w sakramencie, wydaje się tak naprawdę niezbyt potrzebna. Dlaczego? Bo my mamy stałą łączność z naszym Panem i Zbawcą przez Jego Świętego Ducha. Więc to jest coś. Ale jednak ja myślę, że pewne podejście do Eucharystii, do komunii czy do Pamiątki Wieczerzy Pańskiej, nieważne, jak to nie nazwiemy, myślę, że Jezus ustanowił to z pewnego bardzo ważnego celu. Wszyscy wiemy, jaki to cel, ale jest jeszcze jeden. Myślę, że Jezus w ten sposób też odpowiedział na pewne pragnienie każdego człowieka. Od czasów starożytnych, od czasów pierwszych utworów literackich, historii ludzkości, które znamy, jak na przykład epos o Gilgameszu, późniejsze jakieś utwory w różnych wersjach, mitologie. Każda z nich, z tych mitologii, z tych eposów, z tych, zakładała istnienie jakiejś drogi do pokonania śmierci, do nieśmiertelności. I różne to były drogi. Jedni mówili o drzewie życia, to znamy też z Biblii. Inni mówili o wodzie życia, też znamy to z Biblii. Niektórzy mówili o jakichś owocach dających życie, czy o jakichś napojach, na przykład grecka ambrozja, rzeczy. Nie były takie motywy także obce chociażby nordyko na dalekiej północy, czy w Ameryce Południowej, wśród Azteków czy Majów. Każda kultura i wtedy, i dzisiaj szuka sposobu na nieśmiertelność. I wiem, a przynajmniej tak sądzę, z tego co wiem, że przy najświętszym sakramencie, komunia, Eucharystia, to po prostu przypomina mi coś takiego. Jest to coś, co należy spożyć, co w jakiś sposób prowadzi do nieśmiertelności. Później będziemy przystępować do Wieczerzy Pańskiej. Wiemy, że Wieczerza Pańska jest czymś, co też w jakiś sposób nas uświęca, w jakiś sposób prowadzi do nieśmiertelności, choć wiemy, że jest to po prostu symboliczne. Raczej nie uważamy, że chleb fizycznie zmienia się w ciało Chrystusa. Nie wierzymy, że wino zmienia się w krew naszego Pana, ale wierzymy, że samo wspominanie Jego męki i zmartwychwstania, skupianie się na Nim, na Jego Słowie, to właśnie ma nam przypominać. Ale wróćmy do tej tajemnicy pobożności, która jakby z tym wszystkim się łączy. Innym słowem, kluczem, poza pobożnością, na którym się chciałbym, żebyście skupili, tak mocniej niż zwykle może, jest wiara. Wiara i pobożność są rzeczami ściśle ze sobą powiązanymi, choć raczej nie są tożsame, gdyż Biblia to w jakiś sposób troszkę rozdziela. Ale otwórzmy teraz Słowo Boże. Pierwszy list świętego Pawła do Tymoteusza. Pierwszy list do Tymoteusza, 3 rozdział, od 14 do 16 wersetu. Na razie te 3 wersety. Pierwszy do Tymoteusza, 3:14. Piszę do ciebie w nadziei, że rychło przyjdę do ciebie. Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który się objawił w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. Jak tak sobie przygotowując to rozważanie, trochę policzyłem, ile jest orientacyjnie wersetów w tej księdze, i jak ten fragment jest po prostu umiejscowiony, to patrząc na cały ten list, na ten fragment, odnoszę wrażenie, że on jest mniej więcej w środku. Mniej więcej. Oczywiście Paweł, kiedy pisał ten list do Tymoteusza, to on nie dzielił go na wersety. Nikt tak nie pisze listów, prawda? Podział jest o wiele późniejszy. Ale właśnie ta tajemnica pobożności, tak jakby w moim odczuciu, stanowi pewnego rodzaju centrum tego listu. Bo o czym ten list tak właściwie mówi? Tak naprawdę Paweł apostoł do Tymoteusza, młodego przełożonego zboru w Efezie, pisze list z praktycznymi wskazówkami, jak postępować w kościele, także jak postępować w życiu. A to wszystko dlatego, tak jak nawet przed chwilą też przeczytaliśmy, Paweł chciałby do Efezu jak najszybciej przybyć, ale jego przyjście może się odwlec. Dlatego chce tak jakby swojemu uczniowi, swojemu podopiecznemu jakby przekazać pewne wytyczne, których ma się trzymać, aby też nawet samemu nie zostać poranionym w służbie. I właśnie ta tajemnica pobożności. Dlaczego ten fragment jest taki trochę dziwny? Z czym nam się kojarzy pobożność? Co my widzimy w naszym kraju jako pobożność? Widzimy pewnego rodzaju czynności, które trzeba wykonać, rzeczy, które trzeba zrobić, rytuały, które po prostu muszą być wykonane. Jeśli tego nie czynisz, i to nie tylko w naszej kulturze, ale w innych, i w innych religiach nawet, jeśli czegoś nie robisz, nie czynisz, czy nie wiem, w buddyzmie nie medytujesz, czy w islamie nie modlisz się wyznaczoną ilość razy dziennie, to ty nie jesteś pobożny. Ale co nam mówi ten fragment? Co tutaj Paweł nazwał tajemnicą pobożności? Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. Tu jest mowa oczywiście o Jezusie. O Jezusie Chrystusie. Nie ma tu w ogóle mowy o jakichś rzeczach, które my musimy zrobić. Dla mnie ten fragment, ten werset jest bardzo podobny, choć trochę krótszy, do czegoś bardzo znanego. Początka Kościoła i także teraz. Chodzi o różnego rodzaju wyznania wiary. Były różne wyznania wiary. Apostolskie najpierw. Później były rycerskie, rycersko-konstantynopolitańskie. Trudne słowo. Było ich dużo. Nie ma ich sensu wymieniać. Ale ten fragment mi po prostu przypomina to wyznanie wiary. No bo co my tu mamy? Ten, który objawił się w ciele. Wprost jest powiedziany. Jezus przyszedł na ten świat w ciele. Został usprawiedliwiony w duchu. Nie wiem, czy nie lepiej byłoby tego nazwać, że został uznany za sprawiedliwego. Myślę, że to jest pewnego rodzaju nawiązanie do tego, jak Jezus został przez Jana Chrzciciela ochrzczony i sam Bóg Ojciec wyznał w tym momencie, że to jest Syn mój umiłowany. Tak samo później podczas przemienienia. Ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w Niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. Nie ma tu co prawda nic o śmierci, ale na pewno Jezus jest tutaj przedstawiony jako ktoś, kto żyje, czyli na pewno zmartwychwstał. Jakie są konsekwencje w ogóle tego, że Paweł, mówiąc o tajemnicy pobożności, nie mówi o żadnych rytuałach? Nie mówi o jakichś czynnościach, które my jako ludzie wierzący musimy wykonywać. Odpowiedź jest prosta. Tak naprawdę my jako wierzący, i to może być dla was szokiem, my nic nie musimy robić. Ale jest jednak jedno wielkie ale. Kiedy poznajemy naszego Boga, kiedy modlimy się do Niego, kiedy On ma od nas pozwolenie na przemienianie naszego życia, to wtedy my nadal nic nie musimy, ale chcemy. My przede wszystkim chcemy. Ja przez całe swoje, trudno określić, czy wierzące życie, bo w sumie w Kościele życie człowiek jest od urodzenia, ale odkąd jestem świadomy, jak istnienie Boga, jak Jego obecność, ja naprawdę przez wiele lat myślałem, że ja pewne rzeczy muszę. Najbardziej uwalniającą rzeczą w moim życiu dla mnie, w moim chrześcijańskim życiu, było zrozumienie, że ja tak naprawdę nic nie muszę. Pamiętam taką sytuację, kiedy tak naprawdę to całkowicie już zrozumiałem. Wiecie, ja wiedziałem, co to jest łaska. Wiedziałem, co to jest uwolnienie. Wiedziałem, co to jest ta prawdziwa pobożność. A jednak cały czas gdzieś w tym moim umyśle, w tym moim może zbyt polskim umyśle, siedziała ta rzecz, że ja na pewne rzeczy muszę po prostu jakoś zasłużyć. Jeśli nie przed Bogiem, to przed samym sobą. Jeśli nawet wiedziałem, że Bóg mnie przyjmuje takiego, jakim jestem, to jednak sam przed sobą czułem się jakiś taki nie bardzo. Kiedy wiele lat temu, już nawet nie pamiętam, który wpisywałem sobie daty, wydaje mi się, że byłem wtedy chyba na początku liceum albo pod koniec gimnazjum. Kiedy pastor zboru w Mrągowie, z którego się wywodzę, z tego zboru, kiedy pastor zorganizował dla osób z młodzieżówki osobne spotkanie, żeby dla całej młodzieżówki, dla każdej osoby modlić się o chrzest w Duchu Świętym, no to ja tak sobie pomyślałem, nie, w sumie chciałbym pojechać. Naprawdę czułem to pragnienie. Chciałem po prostu pojechać do zboru. Ale tak stwierdziłem, nie, no to dla mnie to chyba nic nie będzie, przecież jeszcze tyle muszę zmienić w swoim życiu, tyle jeszcze nastawienia mam złego, jeszcze tyle rzeczy po prostu, bo jest u mnie do zmiany, no to pewnie nawet Bóg tego błogosławieństwa nawet mi nie udzielił. Skończyło się na tym, że pojechałem na to spotkanie i z całej tej grupy, o którą pastor się modlił, ja zostałem ochrzczony jako pierwszy. I to tylko mi pokazało jedno. Że to jest właśnie łaska od Boga, że On nas przyjmuje. My nie możemy na to zasłużyć, choć możemy próbować. A jednak On chce nas przyjmować i On chce nas zmieniać i prowadzić do tej prawdziwej pobożności. Ten, który objawił się w ciele, został zmieniony w duchu, tak dalej i tak dalej. Nasz Pan Jezus Chrystus. Ale to jeszcze nie wszystko. Naprawdę zrozumiałem to, że ja nic nie muszę wiele, wiele lat później. Była taka sytuacja, że po studiach w seminarium wróciłem na Mazury. No i tam znaleźć sobie jakąś prostą, niewymagającą zbyt dużo czasu pracy. Oraz razem z moim ojcem mieliśmy założyć służbę Coffee House. No i wiecie, tak akurat Bóg w tym pomógł, że rzeczywiście tak się stało. Miałem pracę, miałem służbę i tym się zajmowałem. A jednak gdzieś tam coś to we mnie takiego właśnie się działo. Cały czas, czasem czułem się w tych rzeczach niegodny. I Bóg przekonał mnie w taki bardzo, myślę, dziwny sposób. Myślę, że nie każdego by tak przekonywał, ale wiele osób, z jakimi stykamy się w służbie Coffee House, to są osoby uzależnione, często te osoby, one mogłyby zmienić swoje życie, wyjść z nałogu, stać się, jakbyśmy to nazwali, porządnymi obywatelami, ale często po prostu nie chcą, bo takie życie im po prostu pasuje. No i akurat przychodziło wtedy do nas na Coffee House takich dwóch kolegów. Obaj już, zwłaszcza jeden z nich, słyszeli Ewangelię wiele razy. Nawet jeszcze się z nami modlili o to wszystko, ale nic z tym później nie robili, prawda? Ale że, wiecie, to Mazury, to oni lubili sobie czasem gdzieś pójść do lasu, pójść na rybki, jakieś inne rzeczy. Po prostu korzystali z naszej mazurskiej przyrody. I kiedy pewnego dnia, będąc w pracy i, nie wiem, albo machnąc łopatą, albo przestawiając rośliny, albo je podlewając, albo coś, co mi w sumie najwięcej czasu schodziło, czyli zamiatanie chodników. Była taka praca, mimo że byłem magazynierem. Tak sobie pomyślałem właśnie, nie, no po prostu mam tą służbę, ale nie mam już zespołu muzycznego, który miałem kiedyś, bo wcześniej miałem. Nigdzie nie jeżdżę, bo jestem teraz przykuty do służby, do pracy w Rągowie. No tak coś jest chyba nie tak. No chyba tak. Chyba coś źle ze mną, nie czuję się z tym najlepiej. Chyba ta moja pobożność i wiara chyba jakoś spada. I tutaj wyraźnie usłyszałem głos Ducha Świętego. Powiedział, popatrz, przypomnij sobie tych dwóch kolesi z Coffee House. Popatrz na nich. Jak oni się zachowują, jakie oni mają poglądy. Oni usłyszeli Ewangelię, nie chcą tak naprawdę jej przyjąć, chociaż widzą rezultaty u innych osób. Popatrz na nich. Oni sobie pójdą na rybki, pójdą do lasu i pójdą się przejść. Nie stresują się niczym, choć mogliby. I tak właśnie Duch Święty do mnie mówi i podsumował to tak. Popatrz na ten świat. Dlaczego ty sobie cały czas dowalasz? Przecież ja ten świat stworzyłem także dla ciebie. To wszystko jest także dla ciebie. Ty nic nie musisz zrobić, żeby na to zasłużyć. Ty już to masz. Ty po prostu podążaj za mną. Szukaj Królestwa Bożego. Nie musisz sobie jeszcze dowalać. Nie musisz budować sobie swojej jakiejś pobożności. A niestety nawet my, w kościołach ewangelicznych, często też mamy tendencję do tego, żeby budować sobie jakieś własne prawo, jakąś własną pobożność, jakieś rzeczy, które musimy wykonywać. A kluczem do zrozumienia prawdziwej pobożności jest to, że akcent jest położony na Chrystusie i na tym, co On robi. Musimy Mu się poddać. To jest moim zdaniem prawdziwa pobożność. Pobożność nie wiążąca się z rytuałami, z obrzędami, ze świętowaniem jakimś, ale pobożność oparta na prawdziwej wierze. A czymże jest wiara? Wiara na pewno jest ufnością, pokładaniem nadziei, to, czego być może jeszcze nie widzimy, ale czujemy, że jest obecne. I aby jeszcze przedstawić wam w jakiś sposób naturę wiary, chciałbym jakby przywołać z kart Biblii pewne porównanie samego Chrystusa, do czego on wiarę porównywał między innymi. Jest to bardzo znane porównanie, każdy z nas na pewno słyszał. Jezus powiedział w wielu fragmentach, że Królestwo Boże powinno być podobne do ziarnka gorczycy. Powiedział też, że wiara musi być podobna do ziarnka gorczycy. Mówił tak do apostołów i to w wielu konkretnych przypadkach. Na przykład przychodzą do Niego, nie mogli sobie poradzić z jakimś opętaniem. Jezu, co mamy zrobić? No nie radzimy sobie, no demon nie wychodzi. A Jezus im mówi, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy. Znamy to naprawdę. Mógłbym je teraz odnaleźć, mam je tu spisane, ale nie chcę na to teraz niepotrzebnie czasu stracić, bo jeszcze wiele rzeczy przed nami na tym nabożeństwie. Czymże jest gorczyca? No, ogrodnik czy rolnik może już coś na ten temat powiedzieć. Ale kto wie, co można zrobić z gorczycą? Do czego ona może nam się przydać? Co się z niej robi? Dokładnie, musztardę. Ale można też ją dodać do ogórku. Trzonek, prawda? Dlaczego? Bo gorczyca ma moc. Mało tego. Kiedy pracowałem w sklepie ogrodniczym i przychodziły do mnie na magazyn takie wielkie worki z ziarnami gorczycy, na przykład do wysiewu jako poplon, tak patrzę, pytam się szefowej, co to jest? No gorczyca. Gorczyca? Fajnie, nie? Ja tak otwieram, to później patrzę, o, no ziarenka. Tak patrzę, no rzeczywiście małe. Wcześniej nie widziałem w sumie, takie zwracam uwagi. Przypomniał mi się właśnie te wszystkie fragmenty, a teraz gorczycy, nie? No duże to nie jest. Ale Jezus nie powiedział, że wiara ma być mała jak ziarnko gorczycy. On tego nie powiedział. On powiedział, że ma być jak ziarnko gorczycy. Nie ma być taka mała, ale ma być tak rozwijająca się. Bo ziarnko gorczycy, chociaż takie małe, to rośnie z niego taki duży krzew. Biblia nazywa gorczycę największą jarzyną, największym z warzyw, prawda? W Palestynie ich odmiany gorczycy potrafią wyrastać aż do 3-4 metrów. To jest ponad dwa razy więcej niż ja mam w Polsce. Z takiego taka powinna być nasza wiara. Nie mała. Nie dajcie sobie mówić, że musicie mieć małą wiarę. Wasza wiara ma być cały czas rozwijająca się, rosnąca. To jest właśnie klucz do tej prawdziwej pobożności. Rosnąca wiara oznacza, że rośnie nasze zaufanie do samego Chrystusa, do samego Boga, do Ducha Świętego, do wszystkich trzech osób boskich, które są w jedności. Nie chcę o tym zapominać. Ale to jest właśnie to. Im większa jest nasza wiara, im większa jest nasza relacja z Bogiem, im bliższa, tym my bardziej nic nie musimy, tylko chcemy. Owszem, czasem, żeby coś osiągnąć, musimy coś poświęcić, chociaż nie lubię tego. Ale co dalej mówi apostoł Paweł do Tymoteusza o tym wyznaniu, czym jest prawdziwa pobożność? Spójrzmy na werset 8. I trochę dalej. Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. Pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Gdyż trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. To głoś i tego nauczę. Co my tu jeszcze znajdujemy? Pobożność jest swego rodzaju dyscypliną. A dyscyplina, czy to sportowa, czy jakakolwiek inna, wymaga treningów. My musimy trenować naszą pobożność. Ktoś by teraz powiedział, no ale bracie Tomaszu, no teraz zaprzeczasz sam sobie. Z jednej strony mówisz, że nic nie musimy, a z drugiej strony musimy. Nie, naprawdę nic nie musimy. Kiedy zaufamy Bogu, pokładamy w Jego słowo ufność, wtedy chcemy iść za Nim. Chcemy iść za Nim. Mimo trudności, mimo tego, co nas może próbuje zniewolić, my idziemy dalej, bo wiemy, dokąd zmierzamy. Myślę, że to jest istota pobożności, że nie zatrzymujemy się tylko na tym, co jest tu i teraz. Bo nawet Biblia przecież mówi, że ten, kto pokłada nadzieję tylko w tym życiu, na tym świecie, ten jest pożałowania godzien. My wiemy, dokąd zmierzamy. My wiemy, o czym Chrystus mówi. Jest to bardzo ważne, aby pogłębiać naszą relację z Bogiem. Dlatego chciałbym, żebyśmy teraz powstali. Poproszę brata Jakuba, brata Dawida. Myślę, że to jest dobry moment, abyśmy mogli mieć tą refleksję nad tym, co Jezus dla nas uczynił na krzyżu Golgoty, ale przede wszystkim na tym, co uczynił dla każdego z nas osobiście lub co może jeszcze uczynić.